To pomódlmy się na początek naszego spotkania. Zawierzmy to wszystko, co będziemy mówić, szczególnie pod opiekę Matki Bożej, Matce pięknej miłości. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Matko pięknej miłości, módl się za nami. Usiądźmy. Bardzo serdecznie Was witam. Dziękuję za powitanie. Przepraszam, że musieliście trochę na mnie czekać, ale akurat miałem dzisiaj wieczorem mszę świętą w kościele. Jutro piękna, wspaniała uroczystość, a więc to wszystko też trochę trwało. Tak jak tutaj zostało powiedziane, te pytania, jakie się zrodzą w trakcie wykładu, to zostawcie sobie na koniec. Ja powiem dokładnie, w którym momencie oczekuję takich pytań, bo być może okaże się, że to, co będę mówił, to będzie w sobie zawierało odpowiedzi na różne Wasze pytania, więc może tych pytań dużo nie będzie. Tutaj mówiła Wasza koleżanka o tym, że jakby ktoś chciał indywidualnie się spotkać, rozmawiać, to tutaj akurat może być problem, bo takich rozmów i takich osób może być wiele, więc raczej wolałbym, żeby takie pytania zadawać już na forum ogólnym w tym czasie, kiedy będzie na to czas, i w ten sposób wszyscy też skorzystają z tych odpowiedzi. To, co tutaj zostało powiedziane, no na pewno jest to temat niełatwy, trudny, ale bardzo ważny i potrzebny. I ja tutaj przyjechałem przede wszystkim jako kapłan, jako ksiądz, więc będę mówił o takich sprawach, które są ważne z punktu widzenia naszej wiary i z którymi też spotykam się jako kapłan, który prowadzi duszpasterstwo i młodzieży, i dorosłych, i kursy narzeczeńskie, przedmałżeńskie, i spotyka się także z małżeństwami, którzy są już na różnych etapach swojej drogi życiowej małżeńskiej. No i czasami też przytrafiają się różnego rodzaju w tych małżeństwach problemy. Często jednym z takich problemów może być to, że jedna ze stron zachoruje albo stanie się niepełnosprawna. No więc myślę, że kapłan w tej materii no, ma dużo do powiedzenia, ale na pewno nie wypowiadam się tutaj ani jako psycholog, bo nim nie jestem, ani jako tym bardziej seksuolog. Ja tutaj przychodzę jako kapłan i też tak proszę odbierać te treści, które tutaj do Was mówię. Treści, które powstały na gruncie doświadczenia duszpasterskiego, pracy z ludźmi. I jakoś tak szczególnie mocno ten temat jest dla mnie ważny z tego powodu, że jeszcze zanim zostałem kapłanem, to bardzo mocno związałem się z taką wspólnotą, która nazywa się Ruch Czystych Serc, później Ruch Czystych Serc Małżeństw. No i na tamtym etapie i później przez kilka kolejnych lat kapłaństwa jeździłem regularnie na rekolekcję Ruchu Czystych Serc i razem staraliśmy się pracować z grupą innych kapłanów i także osób, które prowadzą duszpasterstwa małżeństw, młodzieży. Staraliśmy się przekonywać młodych ludzi, że warto dzisiaj wybierać opcję życia w czystości, opcję czystego serca, walki o czyste serce. Ponieważ wiemy, jak to jest ważne z punktu widzenia wiary, żeby budować jakąkolwiek relację tutaj na ziemi w oparciu o czyste serce. Ale za chwilkę wyjaśnię dokładnie o to, o co mam właściwie na myśli. Tak jak się zastanawiałem nad tymi sprawami, o których dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć, to przede wszystkim zdałem sobie sprawę, zresztą nie pierwszy raz, jak bardzo trudne, ciężkie są dzisiejsze czasy dla osób, które wierzą, że człowiek posiada nieśmiertelną duszę. My często zapominamy, nawet jako katolicy, że to jest ta najważniejsza cząstka w nas samych. Cząstka, która jest nieśmiertelna, która będzie żyła wiecznie. Popatrzmy, my często zastanawiamy się nad naszym ciałem, że ono bywa ułomne, że bywa niepełnosprawne, że ma jakieś defekty. I w tej trosce o to nasze ciało bardzo łatwo można zapomnieć o własnej duszy. I pamiętajmy, że ciało będzie miało kiedyś swój fizyczny kres. Ono obumrze, pójdzie do grobu, ale dusza będzie trwała wiecznie. Oczywiście później także i ciało zmartwychwstanie. Otrzymamy nowe ciała, przemienione, odmienione przez Jezusa Chrystusa. One też znajdą się w niebie. Oczywiście będzie to zupełnie inne ciało niż to, które znamy tutaj. Ale przede wszystkim będąc tutaj na ziemi mamy troszczyć się o naszą własną duszę. I nasz problem polega na tym, że my za mało się zastanawiamy, co stanie się z naszą duszą po śmierci. W jakim stanie ona kiedyś będzie przed Panem Bogiem. W jakim stanie ona ukaże się Bogu po naszej śmierci. A dusza przecież jest tym naszym najważniejszym wewnętrznym sanktuarium. Sanktuarium, ponieważ mieszka w niej sam Bóg. Mieszka cała Trójca Święta. I całe nasze życie ma polegać na tym, żebyśmy otaczali naszą duszę jak największą troską. Zobaczcie, jak wielkim staraniem otacza się kościoły, świątynie. Przystraja się je, remontuje, kiedy się je buduje. Ileż osób nad tym pracuje, żeby to była wyjątkowa przestrzeń. Przestrzeń, w której mieszka Bóg. Tak się dzieje w przypadku tych kościołów, za które odpowiedzialna jest grupa ludzi. Ale za swoją duszę jesteś odpowiedzialny ty. Po części też inni ludzie, prawda? Jako wspólnota chrześcijan troszczymy się nawzajem o nasze dusze. Ale nikt nie zastąpi ciebie samego w trosce o własną duszę. To jest bardzo dobre porównanie, że dusza jest takim twoim wewnętrznym sanktuarium, w którym mieszka Bóg. Co robisz, żeby ją chronić od zniszczenia, zbezczeszczenia, zdesakralizowania, od profanacji? A dzieje się tak właśnie, kiedy człowiek popada w grzech. Ja pamiętam taki jeden obraz z telewizji, kiedy to ktoś włamał się do kościoła i dokonał w tej świątyni wielkich zniszczeń. Między innymi wyniósł z tej świątyni świętą figurę, już nie pamiętam, czyja to była konkretnie figura, chyba świętego Józefa, i wrzucił ją do kanału pełnego nieczystości. I tak właśnie w tych nieczystościach leżała ta święta figura. No, jak ja to zobaczyłem, to mi się po prostu aż serce krajało. Więc tym bardziej, co musi czuć Bóg, kiedy nieraz przygląda się naszej duszy, która żyje w grzechach. Co On wtedy myśli, co On wtedy czuje? Jakże to musi Go smucić? I my naprawdę starajmy się od tego zaczynać. Każdą dyskusję, która dotyczy naszego życia, powołania i tak dalej, czy to, co chcemy podjąć w naszym życiu, sprzyja naszej duszy, sprzyja jej świętości, czy raczej będzie niszczyło naszą duszę? Będzie niszczyło to piękno, które dał nam Pan Bóg w sakramencie Chrztu Świętego. Kiedy za naszego życia będziemy starali się dokładać jak największych starań, żeby to nasze wewnętrzne sanktuarium było piękne, czyste, święte, to możemy być pewni, że Bóg odwdzięczy się nam po naszej śmierci i da nam wspaniały dom w niebie. Ale tak jak wiele troski kosztuje utrzymanie piękna świątyni tej zewnętrznej, tej, która jest tutaj chociażby za kilkoma ścianami, tego kościoła, który tutaj jest, że to wymaga wiele starań, tak samo my musimy się naprawdę przyłożyć do wielkiej, ciężkiej pracy, aby utrzymać piękną tą naszą wewnętrzną cząstkę, w której mieszka Bóg, naszą duszę. Że to nie jest takie łatwe i proste, jak nam się wydaje. Że ten czas naszego życia na ziemi jest czasem prób, czasem walki, doświadczania pokus, walki przede wszystkim z szatanem, który zrobi wszystko, żeby utrudnić nam to zadanie. Walki o czystość naszego serca, który będzie robił wszystko, żeby to nasze serce, nasza dusza, no niestety, ale nie była tak piękna i tak godna Boga, jak na to Bóg zasługuje. Na szczęście jednak w tych trudnościach Bóg nigdy nie zostawia nas bez swojej pomocy. I mówi nam bardzo konkretnie, co mamy robić, żeby ta nasza dusza, wewnętrzne sanktuarium, w którym On mieszka, były czyste i piękne. I co do nas mówi? Mówi prostą rzecz, oczywistą. Zachowuj przykazania. Zachowuj przykazania. To jest pierwszy warunek, żeby twoja dusza była czysta, nieskalana. Żebyś ty się nie zepsuł. Żebyś ty się nie zmienił w swoich relacjach i do ludzi, i do Boga. Potem też mówi, przystępuj często do sakramentów. Szczególnie do sakramentu Eucharystii, do sakramentu pokuty. Módl się o pomoc do Matki Bożej. Mów jej o swoich problemach. Módl się do Ducha Świętego, aby On ciebie prowadził, abyś nie pobłądził w swoim życiu, abyś nie pobłądził w podejmowanych wyborach, postępowaniu, swoim powołaniu, żeby Twoje czyny doprowadziły Ciebie naprawdę do nieba. I tutaj po raz pierwszy dochodzimy do tego, o czym dzisiaj chcemy mówić, że my mówimy o tym, co jest naszym powołaniem, czyli czego od nas Pan Bóg chce. Czego od nas Pan Bóg chce? Popatrzmy. Bóg dla każdego z nas przewidział najlepszą możliwą drogę do osiągnięcia świętości. I to jest droga jedyna w swoim rodzaju, dla każdego inna. Nie ma dwoje ludzi, którzy by mieli tę samą drogę do nieba. To jest po prostu niemożliwe. I ważne jest to, żeby dać się Panu Bogu prowadzić. On najlepiej wie, jaką drogą dostaniemy się do nieba. Najskuteczniej. Owszem, można różnymi drogami dostać się do nieba, albo tą wybraną przez Boga, najlepszą, albo jakimiś okrężnymi drogami, gdzie się połamiemy, poranimy, zniszczymy siebie i innych ludzi. No, dostaniemy się do nieba, ale no, niekoniecznie to musi się wiązać zawsze z takimi wielkimi trudnościami. Więc trzeba zadać sobie pytanie, czy chcę iść według swoich pomysłów, narażając się na liczne upadki, poranienia, czy jednak wolę zaufać Panu Bogu i dać się Jemu poprowadzić. Dać się Bogu poprowadzić. To jest słowo klucz. To jest słowo klucz. I to dotyczy także naszego powołania. I dzisiaj niestety wielu ludzi nie pyta Pana Boga o to, co jest moim powołaniem. Co więcej też, nie powierza Mu swojej drogi życia. I to jest wielki błąd. Bo ktoś myśli na przykład, że jeżeli bardzo pragnie małżeństwa, to wydaje mu się, że jeżeli on tego pragnie, to myśli, że to jest jego powołaniem i że tego samego chce Pan Bóg. I wtedy taka osoba robi wszystko, żeby tak się stało. To znaczy, żeby mieć męża lub żonę. Jak się domyślamy, nie zawsze jest to dobre dla takiej osoby robić coś za wszelką cenę. Kończy się to tak, że taka osoba, owszem, może na końcu mieć męża albo żonę, ale no, nie jest w tym małżeństwie szczęśliwa, bo tak się dzieje zawsze, kiedy człowiek działa nie pytając Pana Boga, czy to jest dla niego dobre. Jakaś osoba uparła się, ja chcę mieć męża, chcę mieć żonę, no dobrze, uprzesz się proszę bardzo, ale potem jesteś jednak nieszczęśliwy. Jesteś nieszczęśliwy i ktoś pyta, dlaczego tak się stało? No bo żeś się uparł. No może jednak Pan Bóg przewidział dla ciebie jakąś inną drogę życia. I podobnie też może być w życiu osoby z niepełnosprawnością. To znaczy, myśli, że chce mieć żonę, czy chce mieć męża i uważa, że tego samego chce dla niego Bóg. Z jednej strony mówi, Boże, czy ty tego dla mnie chcesz? Ale to jest takie zadawanie pytań, że na wszelki wypadek zatykam uszy, żeby tak za dobrze nie usłyszeć, co Bóg do mnie mówi. Brakuje czasami nam takiego rozeznawania, czy to, co my chcemy, to rzeczywiście jest to, czego chce od nas Pan Bóg. A raczej jest wprost przeciwnie, że robimy wszystko, żeby nasze życie ułożyło się tak, jak to my chcemy. I tak jak w tym pierwszym przypadku, można się uprzeć, mieć męża czy żonę, ale być potem bardzo, bardzo nieszczęśliwym. Tak się dzieje, kiedy robimy to, czego nie chce dla nas Pan Bóg. I jeszcze jeden przykład, już może tak bliżej mojego powołania. Komuś może się wydawać, że bardzo chce być księdzem. Wmawia sobie, że ma powołanie i że tego samego chce Pan Bóg. Idzie do seminarium, a w seminarium są konkretne osoby ustalone przez księdza biskupa, które obserwując tego kandydata do kapłaństwa, powiedzą mu, czy on ma powołanie, czy nie ma powołania. I wyobraźcie sobie, że jednak zdarzają się takie sytuacje. Jest kandydat na kapłana, któremu wydaje się, że jest powołany i są przełożeni, którzy mówią mu, ty nie masz powołania. Jeżeli uważasz, że masz to powołanie, to jesteś w błędzie, ty to sobie wmówiłeś. I co się dzieje później w sercu takiego człowieka, łatwo sobie wyobrazić. On jest zbuntowany. No jemu przecież przez tyle lat wydawało się, że ma być księdzem, a tu jednak ktoś mu z boku mówi, że to nie jest twoja droga. I jakże tu trzeba mieć wielką pokorę, jak trzeba być blisko Pana Jezusa, żeby zaakceptować właśnie taką decyzję. Decyzję osoby z zewnątrz, nie moją własną, ale osoby z zewnątrz, która mówi, to nie jest twoja droga. I uwierzyć w to, że przez tą osobę mówi Pan Bóg. Tutaj trzeba wielkiej pokory. Ja jako kapłan często się z tym spotykam. Ktoś mnie o coś pyta, modlę się, rozeznaję i mówię. twoja sprawa wygląda tak, powinieneś zrobić to. A ta osoba mówi, nie, mi się wydaje, że ksiądz jest w błędzie. A może jestem w błędzie, a może nie jestem w błędzie, może ty jesteś w błędzie. Zrób jak chcesz, jesteś wolny. Ale mi się wydaje, że powinieneś zrobić właśnie tak, jak ja mówię. Tylko człowiek pokorny, będący blisko Pana Boga, jest w stanie przyjąć rozeznanie osoby z zewnątrz. Jeszcze znam taki inny przykład osoby, która też jest osobą z niepełnosprawnością. Ona bardzo chce być w zakonie. I to jest jej wielkie marzenie od wielu lat. No ale jednak w większości zakonów, które ją interesują, no, są bardzo konkretne wymogi. Wymogi, które ją wykluczają z tego rodzaju życia, że ono je po prostu nie udźwignie. Ani ona tego nie udźwignie, tej dyscypliny klasztornej, ani klasztor nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków dla tej osoby. I ona cały czas w sobie rozpala to pragnienie. Nie chce się pogodzić z tym, że przecież ona może dojść do świętości na innej drodze życia. Cały czas się upiera, że tylko i wyłącznie w klasztorze będę szczęśliwa. I nie jedna osoba jej mówi, słuchaj, ty możesz być szczęśliwa wszędzie. Nawet żyjąc w świecie, będąc w domu, będąc osobą, która no, może być na przykład świecką konsekrowaną. Prawda? Nie musisz od razu iść do klasztoru. Ona się uparła, że tylko tam będzie szczęśliwa, tylko tam będzie święta. No my sobie nieraz utrudniamy drogę naszego życia. Musimy pamiętać o tym, że droga powołania, którą przeznaczył nam Pan Bóg, niekoniecznie musi być tą drogą, którą my dla siebie wymyśliliśmy. I że świętość nie zawsze jest taką drogą, jaką my sobie sami poprowadzimy. Świętość, drogę świętości wyznacza nam sam Pan Bóg. I pamiętajmy, zawsze jest to droga krzyża. Zawsze jest to droga krzyża, niełatwa. Nie ma świętości bez krzyża. Czasem dla jakiegoś człowieka świętość, droga świętości będzie polegała na tym, że nigdy nie zrealizuje powołania, które nosi w sercu. Jak ta chora osoba z niepełnosprawnością, która po prostu chciałaby być w klasztorze, jak ten kandydat do seminarium, który bardzo chciał być księdzem, a przełożeni mu powiedzieli, no nie nadajesz się, nie możesz być. Jak osoba, która chce wejść w małżeństwo, ale z różnych przyczyn jednak nie może tego powołania zrealizować. I tu nie chodzi o to, czy ona jest z niepełnosprawnością, czy bez niepełnosprawności. Po prostu tak czasami się układają okoliczności życia, że tego powołania no, nie da rady zrealizować. Jeżeli to zaakceptujemy, że w tym może być jakaś trudna Boża wola, to wtedy wielka łaska dla nas, droga do świętości. To jest to przyjęcie tego krzyża, o którym mówi Pan Bóg. My musimy po prostu umieć taki krzyż także przyjąć. Pan Jezus dzisiaj mówi do każdego z nas, prosi i błaga, żebyśmy Mu ufali. Żebyśmy Mu ufali. To jest takie drugie słowo, klucz tego wszystkiego, o czym dzisiaj chcę mówić. Żebyśmy ufali Panu Bogu, żebyśmy się modlili o taką łaskę ufania Bogu. On wie, że dzisiejsze czasy są bardzo trudne dla chrześcijan, dla katolików. On tak układa nasze życie, że nie zawsze się spełni to, co byśmy chcieli, bo jest Bogiem, bo jest mądry, bo nas kocha. Wyobrażamy sobie, że kochający rodzic nie zawsze spełni wszystkich zachcianek swoich dzieci, bo wie, że nie wszystkie wyjdą mu na dobre. Tak samo Bóg może tak układać nasze życie, że nie zawsze da nam to, o co się modlimy, o co prosimy. Bo Mu zależy przede wszystkim na tym, żeby nasze dusze były zbawione. Jeżeli my wejdziemy na jakąś drogę życia, możemy niestety popełnić wiele różnych błędów, poranić siebie, albo może nawet i potępić. Trzeba naprawdę ufać Panu Bogu, że jeżeli my Mu oddajemy życie, że jeżeli On nas prowadzi, to że prowadzi nas w najlepszy możliwy sposób. Trzeba po prostu bardzo Mu ufać. Ufać Mu, że kiedy jestem sam, to nie jest dla mnie największa tragedia życiowa. Że jeżeli oddaję tę moją samotność Panu Bogu, to z tego naprawdę wyjdą kiedyś wielkie owoce. Mimo, że byś na przykład chciał być bardzo w małżeństwie. Ufaj Panu Bogu, kiedy myślisz o życiu konsekrowanym, a nie możesz tego marzenia z różnych powodów spełnić. Dzisiaj trzeba umieć żyć, nie wybiegając daleko w przyszłość, ale raczej starać się żyć z dnia na dzień, to znaczy podejmować to, co jest dziś. Co mogę zrobić dziś, aby być święty? Nie zastanawiać się, co będzie w moim życiu za 5 lat, za 10 lat, bo tak się zmienia współczesny świat. Pan Jezus chce, ty się zajmij dniem dzisiejszym. Ty nie wybiegaj za bardzo w przyszłość. Ty się zastanów, co dziś możesz zrobić, żeby przeżyć ten dzień ze mną. Żeby zatroszczyć się o swoją duszę. Tego nam dzisiaj brakuje i dlatego tak bardzo jesteśmy nieszczęśliwi. No właśnie, zamiast zastanawiać się nad tym, co ja mogę zrobić dziś, żeby być świętym, to znaczy, żeby Jezus w mojej duszy czuł się jak najlepiej, to my często myślimy, co ja mogę zrobić dla siebie samego, żeby mieć jak najlepiej. W jaki sposób mogę zapewnić sobie rozrywkę? Co mogę zrobić dla siebie, żeby być szczęśliwym? Tu już nie zastanawiam się, co zrobić, żeby uszczęśliwić Boga, tylko co ja mogę zrobić, żeby sobie samemu dać szczęście. To jest też, myślę, jakaś pułapka. No właśnie, dzisiaj człowiek nie liczy się za bardzo z Bogiem i niewielu jest takich, którzy zadają sobie takie pytania. Jezu, co mogę dziś dla Ciebie zrobić? W jaki sposób mogę Ciebie dzisiaj ukochać? No, tym bardziej współczesny świat i ludzie nie liczą się z Bożą wolą. Dzisiaj ludzie raczej chcą samych siebie stawiać w centrum i swoją wolę. Chcą tego, czego oni chcą, a nie tego, co chce Bóg. No i w ten sposób niestety burzony jest porządek świata, który sam ustanawia Bóg. A Bóg przecież uczy człowieka. To ja stworzyłem Ciebie dla swojej chwały. Ja stworzyłem Ciebie, żebyś był na wieki w niebie szczęśliwy razem ze mną. To nam dzisiaj przypomina Pan Bóg. A człowiek co mówi na to? A mi wydaje się, że żyję dla swojej własnej chwały. Nie dla Twojej chwały, Panie Boże, ale dla swojej własnej chwały. Żyję dla własnej przyjemności. Żyję po to, żeby być szczęśliwy, tak jak mi się wydaje, że chcę być szczęśliwy. No a właśnie jak przed chwilą mówiłem, powinno raczej chodzić o to, żeby to Boga uszczęśliwiać. Tak przynajmniej kierowali się w swoim życiu święci. A jak my chcemy być szczęśliwi za wszelką cenę, to niestety często się to kończy pomyłkami albo życiem w grzechach, czyli naszym nieszczęściem. Diabeł jest mistrzem oszustwa, pamiętajcie o tym. I diabeł potrafi włożyć w nasze serca różne pragnienia, które nie pochodzą od Pana Boga, różne pomysły na to, co zrobić, żebyśmy byli szczęśliwymi, ale to też nie pochodzi od Pana Boga i to robi wszystko po to, żebyśmy nigdy nie zostali szczęśliwi w niebie. I co zrobić, żeby uniknąć tej pułapki? Za wszelką cenę być bardzo blisko Pana Boga. To jest takie najważniejsze zadanie każdego z nas, żyjącego w dzisiejszych czasach, by nie wpaść w te pułapki, o których mówię. Trwać blisko Pana Boga, jak najczęściej chodzić na Eucharystię. Jeżeli jest taka możliwość, to naprawdę, nawet kilka razy w tygodniu, jeżeli takie możliwości są. Warto też wykorzystywać okazję, kiedy jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Ja myślę, że ten czas, on cudownie porządkuje wnętrze człowieka, kiedy ty jesteś na adoracji. Mówiono nam o tym w seminarium. Pamiętajcie, czas adoracji jest czasem świętym. Nie będziesz miał żadnych pomyłek ani kryzysów, jeśli będziesz codziennie adorował Pana Jezusa. I naprawdę przez całe 6 lat seminarium, no nie wiem, chyba były jakieś pojedyncze dni, że ja zrezygnowałem z tego czasu adoracji. Pewnie z jakichś tam przyczyn niezależnych ode mnie. Bo uważałem, że to jest dla mnie bardzo ważne. Ja nigdy przez całe seminarium nie miałem żadnych kryzysów ani wątpliwości. Naprawdę jest to czas święty. Wykorzystujmy te momenty, kiedy jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Człowiek przychodzi na taką adorację z różnymi pomysłami na siebie, na swoje życie. I tutaj jest przed Panem Jezusem. I co się dzieje wtedy? Nawet nie musisz nic mówić. Wystarczy, że przy Nim jesteś. I to wszystko gdzieś tam w Tobie wygasza się. To tak jakby się palił jakiś ogień i tutaj ktoś wodą leje na ten ogień, tak powoli, powoli ten ogień przygasa i się okazuje, że przyszedłeś do Pana Jezusa z jakimiś pomysłami, które nie były Jego pomysłami i On to je wszystko to wygasił. Niesamowita rzecz, wielka łaska adoracji. Ale jeżeli coś jest dobre, to w czasie adoracji ten ogień właśnie pochodzący od Pana Boga, on będzie płonął coraz większym płomieniem i wtedy wiesz, że jesteś na właściwej drodze. Jeżeli nie jesteś pewien, zawsze możesz to spytać kapłana, spowiednika, żeby rozeznał, czy ten ogień, który jest w tobie, pochodzi od Boga, czy też nie. Tak więc musimy zwrócić uwagę na to, że Pan Bóg z jednej strony zrobi wszystko, żeby nas zatrzymać przy sobie. Daje nam ku temu bardzo konkretne środki, ale też z drugiej strony może też być tak, że człowiek w swojej wolności odłączy się od Pana Boga i powie, Panie Jezu, ja myślę, że ja lepiej wiem, co jest dla mnie lepsze. Ja Tobie nie ufam, że Ty mi dasz szczęście. Ja uważam, że to szczęście na przykład da mi drugi człowiek. I w ogóle popatrzmy, dzisiaj też wielu ludzi chce myśleć o sobie, że o mojej wartości decyduje na przykład to, co posiadam. I na przykład pragnieniem wielu ludzi są bogactwa, pieniądze. Inni na przykład myślą, że o mojej wartości decyduje inny człowiek, inni ludzie. I dlatego za wszelką cenę chcą zwrócić na siebie uwagę innych ludzi. Chcą pokazać, jakie jestem fajny i tak dalej. Czasami nawet, i to są dobre poniekąd pragnienia, komuś się wydaje, że o mojej wartości będzie świadczyło to, że mam dziewczynę, czy mam chłopaka, czy mam męża, albo czy mam żonę. Ktoś myśli, że jeżeli jest samotny, to jest mniej wartościowy. Jak diabeł potrafi nas prowadzić w pułapki, żerując na naszych najbardziej pierwotnych i dobrych pragnieniach. Bo to są dobre pragnienia, mieć koło siebie przyjaciela, męża, żonę. Ale jeżeli Ty chcesz tego żonę, męża, chłopaka, dziewczynę postawić w miejsce należne Panu Bogu, to już jest niestety wielki błąd. I to wykorzystuje zły duch. Pan Bóg mówi coś zupełnie innego. Pan Bóg mówi, jeżeli Ty postawisz mnie w centrum swojego serca, to tak naprawdę nie potrzebujesz innych ludzi, żeby oni powiedzieli Tobie, że jesteś coś wart. Ty nie potrzebujesz innych ludzi. Ja Tobie to mówię. Ty to będziesz czuł, kiedy mnie wpuścisz do swojego życia, do swojego serca. Taki człowiek, który napełni się Bogiem, on nie potrzebuje niczego, ani nie potrzebuje bogactwa, nie potrzebuje komplementów, nie potrzebuje uwagi ze strony innych ludzi, nie potrzebuje żadnych niepotrzebnych przyjemności zmysłowych. On ma Boga, który daje mu wszystko. On jest jego szczęściem. I to jest właśnie ten ideał, do którego zmierzamy. Jeżeli są braki Boga, jeżeli ta obecność Boga jest tylko taka pozorna, to wtedy ciągle żądamy obok siebie jakiejś osoby, jakiejś uwagi, albo uważamy, że muszę coś mieć, bo wtedy inni zwrócą na mnie uwagę. No, niestety większość ludzi tak robi. Dokładnie tak robi, że odrzuci Pana Boga, bo mu nie ufa, ignoruje Pana Boga i wtedy w jego sercu jest pustka, pustka, którą natychmiast ten człowiek chce czymś zapełnić. Tak po prostu działamy jako ludzie. Jak to nawet niektórzy kapłani mówią, szczególnie egzorcyści, nie ma tak naprawdę pustki w sercu człowieka. Albo tę pustkę napełnisz Bogiem, albo w tę pustkę wejdzie zaraz zły duch. Ale też często właśnie zły duch posłuży się czymś innym niż nim samym. On bardzo często w tą pustkę będzie usiłował nam wepchnąć jakąś niezdrową, grzeszną relację. Albo w tę pustkę będzie chciał wsadzić ciebie samego. I to dotyczy egoistów, że egoista szuka swojego szczęścia na przykład w niekończącej się samorealizacji poza Panem Bogiem. Dla kogoś innego tą pustką, wypełniaczem tej pustki będą używki na przykład, nie wiem, narkotyki, alkohol, jakiegoś innego rodzaju uzależnienia. Dla kogoś innego i niestety chyba tych ludzi jest najwięcej, tę pustkę oni będą chcieli zapełniać różnego rodzaju doświadczeniami, doznaniami zmysłowymi, niestety też często seksualnymi. Mówię dlatego niestety, ponieważ one pozostawiają w człowieku najgłębsze rany i najtrudniej z nich wyjść. Tak mówią ludzie, którzy są w tego rodzaju poranieniach, którzy są uzależnieni od grzechów przeciwko szóstemu przykazaniu. Mówią, to jest najgorsze zniewolenie, jakie człowieka może spotkać. I dzisiaj właśnie chciałbym, żebyśmy się skupili też na tym ostatnim punkcie, właśnie na tych niezdrowych pragnieniach różnego rodzaju doświadczeń zmysłowych. I teraz właśnie ktoś może powiedzieć, ale dlaczego ksiądz uważa, że takie pragnienia zmysłowe są czymś niezdrowym czy grzesznym? Oczywiście same pragnienia w sobie nie muszą być złe albo dobre. Pytanie, co my robimy z takimi pragnieniami? W jaką stronę one nas prowadzą do jakichś życiowych wyborów? I tu wtedy zaczyna się realne dobro czy zło. A prawda jest dzisiaj taka, że żyjemy w kulturze, która po pierwsze odrzuca Pana Boga, odrzuca Boga jako źródło szczęścia dla człowieka i uważa, że tak naprawdę nasze istnienie może dokonać się poza Panem Bogiem, że Bóg jest nam niepotrzebny do szczęścia. I ponieważ w Współczesna kultura nam wmawia właśnie tego rodzaju nieprawdę. Tu wielu ludzi w to wierzy, że nie muszą szukać szczęścia w Panu Bogu. Ale czego oni później doświadczają? Że nigdzie nie mogą znaleźć tego szczęścia. No bo jak można znaleźć szczęście poza Panem Bogiem? Odeszli od Boga, który jest źródłem szczęścia, to nigdy szczęścia nie znajdą. A więc błądzą i obijają się o ściany różnych życiowych pomyłek. Bieda też wielu ludzi dziś polega na tym, pierwsza powiedziałem, że odrzucają Boga, druga, że nie znajdują szczęścia w rodzinie. Bo jeszcze można powiedzieć, ktoś odrzuci Boga, ale ma normalną, zdrową rodzinę, to jeszcze gdzieś tam ma jakiś fundament, przynajmniej w tej rodzinie. Może ta rodzina doprowadzi go potem do Pana Boga. Ale też wielu ludzi nie ma tego szczęścia w rodzinie. To są takie dwa naczelne, uzupełniające się źródła szczęścia w życiu człowieka. Rodzina i Bóg. I często nie ma ani jednego, ani drugiego. Kultura wmawia nam, że Bóg i rodzina są nieważne. Że religia wprowadza człowieka w błąd. I że jedynym źródłem szczęścia dla człowieka jest co? Dziś spełnienie seksualne. Spełnienie seksualne. Wiara katolicka uczy nas, że owszem, jesteśmy istotami seksualnymi, ale nie jesteśmy podporządkowani naszej seksualności. Że możemy nad nią panować, że możemy ją formować i że możemy ją kształtować. I że nasze życiowe szczęście nie zależy od tego, czy ja się będę seksualnie realizował. To jest bardzo ważna rzecz, która całkowicie stoi w przeciwieństwie do tego, czego uczy współczesna kultura. Fizyczne doświadczenia seksualne zostały dane człowiekowi dla prokreacji, dla budowania więzi, ale między małżonkami, w sakramencie małżeństwa. One nie są konieczne dla człowieka. I niejako sama natura pokazuje nam, że efektywność działań seksualnych ograniczona jest tylko do pewnego okresu życia człowieka. Mówi się dojrzałego okresu życia. Przecież mamy do czynienia z osobami takimi jak dzieci, osoby starsze, osoby chore, osoby z niepełnosprawnościami, osoby, które żyją w celibacie czy w bezżenności i nie podejmują fizycznych, aktywnych działań seksualnych. I nikt o zdrowym umyśle i rozsądku nie powie, że oni nie są w pełni ludźmi albo że oni nie są tak naprawdę szczęśliwi, bo nie działają seksualnie. Jeżeli ktoś tak mówi, no to znaczy, że on ma jakiś problem. I dzisiaj niestety wielu ludzi tak twierdzi. Widząc kapłana, siostrę zakonną, powiedzą, że to nie są normalni ludzie, bo oni żyją w celibacie. No to jak ty patrzysz na swoje dziecko, to też powie, że to nie jest człowiek, bo ono się nie realizuje seksualnie. Albo jak widzisz na przykład osobę starszą czy schorowaną, to też powie, że ona nie jest człowiekiem, bo nie realizuje się seksualnie. Bycie człowiekiem i szczęście człowieka naprawdę nie jest związane z realizacją seksualną. Zapamiętajmy to sobie. Trudno w to wielu ludziom uwierzyć, bo niestety żyjemy w takim świecie. Bardzo zakłamanym w tej sprawie. A więc uwierzmy w to, że możemy być szczęśliwymi nawet w takiej sytuacji, w których w naszym życiu nie będzie miejsca czy możliwości działań seksualnych. Co więcej, możemy nawet przyglądając się życiu wielu ludzi powiedzieć o tym, że życie bez doświadczeń seksualnych czy wrażeń zmysłowych po pierwsze jest możliwe i może być przeżywane w radości i szczęściu. Powiem nawet szczerze, że najbardziej szczęśliwe osoby, jakie ja poznałem w moim życiu, to były osoby bezżenne, żyjące w celibacie, w czystości. I to były osoby na różnym etapie życia. To były naprawdę autentycznie najbardziej szczęśliwe osoby. Ale dlaczego były najbardziej szczęśliwe? Bo miały niesamowitą relację z Bogiem. Pamiętajcie, czystość życia, czyste serce są owocem relacji z Bogiem. I takie były właśnie te osoby. Jeszcze raz to powtórzę, bo to jest bardzo ważne. Źródłem szczęścia w naszym życiu jest Pan Bóg, a nie seks. I tego musimy się trzymać. No, ale niestety, tak jak powiedziałem, dzisiaj padamy w pułapki i to na całego. Dążymy na siłę, za wszelką cenę, aby w cudzysłowie, uszczęśliwić siebie. I tak wielu myśli, będę szczęśliwy, jeżeli będę miał chłopaka. Będę szczęśliwy, jak będę miał dziewczynę. Niektórzy nawet wprost mówią o tym, że no, oni chcą zaspokoić swoje potrzeby seksualne, bo na przykład mieli spotkanie z jakąś taką nieuporządkowaną osobą, Często niestety bywa to jakiś psycholog, jakiś terapeuta i on mu mówi, musisz zaspokajać swoje potrzeby seksualne. Jak tego nie zrobisz, to zrobisz sobie krzywdę. Jak ci ktoś coś takiego radzi, to uciekaj od takiego człowieka jak najszybciej, bo mówi ci źle. Nie wolno czegoś takiego słuchać i za tym iść. Ale niestety są ludzie, którzy to robią. Są też takie osoby, które wpadają w pułapkę, że chcą budować swoje własne poczucie wartości, czy budować swój własny wizerunek przez to, że będą mogli powiedzieć komuś, mam chłopaka, mam dziewczynę, mam męża, mam żonę. Myślą, że jak tak będą mówić, to że wtedy wzrośnie ich poczucie wartości, że oto kogoś mam. I zobaczmy, nawet w takim powiedzeniu to kryje się no coś, czemu sprzeciwia się nasza wiara, że to mam kogoś, co to jest przedmiot jakiś. Ja mogę mieć, nie wiem, tam telefon czy coś, ale człowieka mieć, posiadać? No nie. Nie można mieć. To nawet jak matka mówi, mam dziecko, to tak, ja też tak czuję, że coś tam, nie wiem, jak to mam, zawłaszczam czy co? Ono ci zostało dane. Ono ci zostało powierzone przez Pana Boga. Tak samo Bóg powierza tobie żonę, powierza tobie męża, ale nie jesteś jego właścicielem, nie możesz traktować jak przedmiot. A my dzisiaj tak często właśnie myślimy, coś tam mam, coś jest moje. I to świadczy o mojej wartości. Wielka pułapka. I tak samo też niektóre osoby myślą, że o mojej wartości świadczy to, czy ktoś mnie chce, czy mam powodzenie, czy inni na mnie patrzą, obserwują, proszą do tańca, zwracają uwagę, komplementują. Naprawdę tak nie jest, uwierzmy w to. Ale wielu ludzi niestety tak myśli. Nikt mnie nie chce, jestem sama, jestem sam. Jestem sama, bo mam niepełnosprawność. Jestem sam, bo jestem brzydki, czy coś takiego i tak dalej. No. Tak nie jest. Ale niestety my w to wierzymy. Pamiętajmy, szatan żeruje na naszych brakach, na naszych jakichś nieuporządkowanych pragnieniach i wykorzysta nasz najsłabszy punkt, żeby w to uderzyć. Często niestety też jest tak, i tutaj właśnie dotyczy to osób z niepełnosprawnościami, że szukam jakiejś zdrowej osoby, która by mnie pokochała, bo dzięki temu, i tutaj jest takie jakby drugie dno, takie bardzo niezdrowe, będę miał zapewnioną opiekę. Wyrwę się wtedy spod opieki rodziców, stanę się bardziej samodzielny. Czyli znowu właśnie jakieś takie bardzo egoistyczne myślenie. Sobie coś tam zapewnić kosztem niestety jakiejś osoby. To też nie powinno tak być. Popatrzmy. I przynajmniej ja to widzę jako kapłan. Niestety za często ja to widzę. Że wiele małżeństw czy związków jest bardzo, bardzo nieudanych z tego powodu, że zostały zawarte z błędnych czy egoistycznych pobudek. I wiele osób w takich relacjach jest naprawdę bardzo nieszczęśliwych, ale dlatego, bo weszły w te związki bez woli Pana Boga, nie pytając Go o zdanie. Oni kierowali się swoimi własnymi, błędnymi, egoistycznymi pobudkami. Jeżeli coś robimy bez Bożego błogosławieństwa, to krzyż na drogę, ale z tego nic dobrego nie będzie. Warto pytać Pana Boga, warto powierzać Mu swoje życie. Jeżeli tak nie jest, to niestety będą pomyłki. Ludzie w takich związkach naprawdę bardzo siebie ranią, bo traktują relacje między sobą bardzo przedmiotowo albo przez pryzmat seksualności. Często osoby w takich relacjach mówią, ja czuję się wykorzystywany seksualnie. Ta druga osoba naprawdę jest niezdolna do uczuć. Ona tylko chce działań seksualnych. Nie potrafimy patrzeć na siebie całościowo. Nie potrafimy patrzeć na swoje potrzeby. I to skutkuje potem naprawdę poważnymi dramatami. Spotkała się kobieta i mężczyzna. Oboje bardzo atrakcyjni fizycznie. Bardzo szybko doszło między nimi do grzechu. Grzechu nieczystości przedmałżeńskiej, współżycia przedmałżeńskiego. No, rodziny napierały na to, żeby był ślub kościelny, więc jakąś tam wiarę w sobie mieli, ten ślub był. No ale co, kobieta porzuciła męża 2 lata po ślubie, bo doznał poważnego wypadku samochodowego i wylądował na wózku. I ona powiedziała, ja z inwalidą ślubu nie brałam. I go rzuciła. No inny przykład. To mężczyzna rzucił żonę 5 roku po ślubie, w momencie, kiedy lekarz rozpoznał u niej nowotwór piersi. I powiedział, że no niestety, ponieważ u pani w rodzinie to była sprawa taka bardzo poważna, no to musi pani się liczyć z tym, że czeka panią śmierć. A więc leczenie, chemia, utrata zdrowia, urody i tak dalej. I on też ją porzucił. Porzucił, bo powiedział, no nie, to ja takiej żony nie brałem, ja takiej nie chcę. Tu sobie ślubowali, że będą ze sobą, aż ich śmierć nie rozłączy, a potem nagle jakieś nieszczęście życiowe i koniec, rozeszli się. Tak dzisiaj ludzie siebie traktują. Nie widzieli siebie całościowo jako osobę, którą otaczam opieką, którą miłuję bez względu na to, czy jest zdrowa, czy chora, ale właśnie ze względu na jakieś wartości fizyczne, seksualne. Tak to się później fatalnie kończy. Kiedy człowiek nie pyta Boga o jego wolę, to niestety rozpaczliwie pragnie realizować swoją własną wolę. I wtedy potrafi naprawdę w sposób wręcz maniakalny skupić całą swoją uwagę, cały swój czas, wysiłki, wszystkie prace na tym, żeby gorączkowo zrealizować swoją wolę, czyli na przykład szukać chłopaka, szukać dziewczyny na wszystkie możliwe sposoby, w tym nawet niektóre sposoby niegodziwe, grzeszne. Często to już opiera się o różnego rodzaju wypaczenia, zakochiwanie się w kilkanaście lat młodszych opiekunach. Mówię tu też o sytuacjach, które dotyczą osób z niepełnosprawnościami. Warto, żebyście o tym wiedzieli. Na pewno wiecie, że takie sytuacje są. Za wszelką cenę szukanie kogoś. Tworzenie sobie licznych profili na portalach randkowych. Pisanie do przypadkowych osób, które nie nadają się do bycia w relacji. Ukrywanie czy kłamanie co do swojej niepełnosprawności w internecie. Spędzanie wielu godzin na tych portalach. Gdybyś ty te godziny spędził przed Jezusem, to On by ci dał wszystko. Ty byś nie szukał tego człowieka. On by ci dał wszystko. Takie osoby często niestety pod wpływem różnego rodzaju wyobrażeń, fantazji, jak to kiedyś będzie, kiedy będę miała chłopaka, kiedy będę miał dziewczynę, żonę, męża, podkręcają w sobie niepotrzebnie jakiegoś różnego rodzaju napięcia, w tym też napięcie seksualne. To potem prowadzi niestety do uzależnień od masturbacji czy od pornografii. To niszczy człowieka, to niszczy człowieka. Człowiek, który nie tworzy relacji z Bogiem, nie potrafi spojrzeć pozytywnie na swoje życie, na szanse, jakie ono ze sobą niesie. On wie, że jego życie jest beznadziejne, ponieważ jest chory, ponieważ ma niepełnosprawność, ponieważ nie ma żony, nie ma chłopaka. Ja tutaj mówię też o osobach, które nie są niepełnosprawne. Także o tych osobach, no, które po prostu tak im się życie ułożyło, że nie mają żony czy męża. Takich osób jest wiele. Ale nie potrafię spojrzeć pozytywnie na to, że są osobami samotnymi, że to też z tym związane są pewne szanse. Ale raczej widzą braki, niedostatki, a poraniona osoba jak widzi swoje braki, niedostatki? Widzi przez szkło powiększające, w sposób nieprawdziwy. Nakręca się sama wokół swoich problemów, także wobec problemu samotności, niezaspokojonej potrzeby posiadania partnera. Taka osoba błędnie uważa, że wejście w relację będzie rozwiązaniem wszystkich jej problemów, że będzie spełnieniem wszystkich pragnień i marzeń. I później co? Okazuje się, że nic z tego się nie sprawdziło. Że to był czas samookłamywania się, czas naiwności, nierealnego spoglądania na swoje życie, czy w ogóle patrzenia na relacje. To jest jedna z głównych przyczyn rozpadu dzisiaj wielu małżeństw. Bo wchodziłem w relacje, w małżeństwo z jakimiś swoimi własnymi wyobrażeniami, zupełnie oderwanymi od rzeczywistości. I potem niestety to się tak źle kończyło. Kiedy człowiek przez długie lata skupia się na poszukiwaniu relacji, a te, które były, kończyły się niepowodzeniem, to rodzi się w nim ogromna frustracja i depresja. Obwinia siebie czy innych, obwinia nawet Pana Boga za to, że tak się mu życie ułożyło. Przy okazji też rani wielu ludzi. Niektórzy też odchodzą od Boga, od wiary. I taka osoba, tkwiąc właśnie w tych swoich poranieniach, w tych frustracjach, staje się już zupełnie niezdolna do tego, żeby zbudować jakąkolwiek relację. W tym relację z płcią przeciwną. Pamiętam taką sytuację pewnej kobiety już tak bardzo poranionej, że kiedyś spotkała mężczyznę, który naprawdę tak zainteresował się nią tak szczerze i był zdolny do tego, żeby wyprowadzić ją z tego cierpienia, z tego krzyża, ale na każdym spotkaniu ta dziewczyna zadawała mu tyle ran, tyle cierpienia. To polegało mniej więcej na tym, że umówili się gdzieś na jakieś spotkanie, on przyszedł, ona przyszła, ona tak się dała przeciwko niego i mówiła, no i co? I przyszedłeś. Ale ja tobie nie wierzę, że ty tak przyszedłeś z czystej intencji. Przecież ja ci się nie podobam. No czemu udajesz, że ja ci się podobam? Czemu mówisz mi, że jestem ładny? Ja nie jestem ładny. I cały czas wmawiała mu różne nieprawdziwe rzeczy. Wmawiała mu to, że on jest w jakiś sposób obłudny wobec niej, fałszywy, że się nią interesuje. No bo przecież tylu wcześniej się interesowało i ją porzucało. No to dlaczego nagle on się nią zainteresował? Ona go straszliwie raniła. I on przyszedł do pewnego kapłana i mówi, co ja mam z taką dziewczyną robić? I ten kapłan mówi, wiesz co, ona jest niezdolna już do tego, żeby stworzyć taką relację. Jest tak pogubiona, tak poraniona, nie daje sobie pomóc. Zostaw ją, bo szkoda ciebie. Myślę, że dobrze ten kapłan poradził. Człowiek może doprowadzić ciebie aż do takiego stanu, że nieświadomie może zadać naprawdę wiele, wiele ran osobom, które nie mają złych intencji. I tutaj potrzeba naprawdę wielkiej modlitwy, żeby Pan Bóg uzdrawiał każdą naszą ranę. Trzeba ją nazwać po imieniu. Często już Pan Bóg nawet nie postawi w życiu takiej osoby kogokolwiek, kto by mógł być z nią w relacji, bo Pan Bóg niejako uprzedzająco wie, że ta osoba będzie ją ranić i ona już będzie sama. No ale największym problemem jest to, kiedy w życiu takiej osoby frustracja narośnie do takiego stopnia, że pojawiają się myśli samobójcze albo próby samobójcze. To jest w ogóle dzisiaj potężny dramat, że są takie osoby, które chcą za wszelką cenę być w relacji z kimś, albo otrzymać relację, albo zainteresowanie jakiejś osoby, to zaczynają grozić, że jeżeli ty mnie zostawisz, to sobie coś zrobię, odbiorę sobie życie, zobaczysz. Albo nie dzwoń do mnie, bo właśnie zamierzam sobie zrobić krzywdę. Albo nie szukaj mnie, albo coś takiego. Jeżeli ktoś coś takiego robi, to już pokazuje, jak bardzo źle jest taką osobą. Ona natychmiast potrzebuje pomocy. Ale nie wolno akceptować czegoś takiego, że dzieje się taki szantaż emocjonalny. Takie związki w ogóle nie mają prawa istnienia oparte na szantażu emocjonalnym. Jeżeli ktoś pójdzie do ślubu z tego powodu do ołtarza, bo druga osoba go do tego zmusiła takimi szantażami, grożąc samobójstwem, to wiecie co, takie małżeństwa są nieważne. Takie małżeństwa są nieważne w ogóle. Choćby nawet się wydarzyły przy ołtarzu, to znaczy była przysięga, kapłan, msza, one są nieważne. Bo małżeństwo nie może być zawarte pod przymusem. A tu jest przymus, szantaż emocjonalny. Często niestety takie coś się pojawia. Taka osoba za wszelką cenę chce utrzymać drugą osobę przy sobie, że będzie ją tak szantażować. Znam takie przypadki. Jeden chłopak cały czas jest w takiej relacji, chorej relacji, pewną kobietą, która mu tam od czasu do czasu takie pogróżki wysyła, że jak ode mnie odejdziesz, to coś sobie zrobię. On przy niej jest, ale jest bardzo nieszczęśliwy. Nie wiem, jak to się skończy. Może się ożeni z nią, ale on na pewno nie będzie szczęśliwy, a jako nieszczęśliwy nie będzie w stanie dać szczęścia tej swojej dziewczynie. Więc tutaj na takie sytuacje musimy bardzo, bardzo uważać. Na pewnym etapie życia, jeżeli osoba bardzo chce być z kimś w relacji, a są w niej poranienia, frustracje, może się zdarzyć, że wejdzie w relację z byle kim, kto się po prostu tą osobą zainteresował. Często to są relacje toksyczne. Tutaj niestety znam też takie sytuacje. Pewna kobieta, no, mając jakąś niepełnosprawność, wiedziała, że jej szanse znalezienia wartościowego męża są ograniczone. Tak sobie wtedy wmówiła. I był jakiś chłopak, który się nią zainteresował, ale po jakimś czasie okazało się, że był zupełnie niezdolny do tego, żeby być dobrym mężem, żeby się nią zaopiekować. Bardzo szybko go to przerosło i w ogóle w nim pojawiły się jakieś takie bardzo niezdrowe emocje, gniew, bunt i on te swoje emocje zaczął wyżywać na tej chorej kobiecie. On wyżywał się fizycznie na niej, fizycznie i psychicznie, emocjonalnie ją niszczył. Każdy dzień małżeństwa to był po prostu dramat dla tej dziewczyny. Ona w pewnym momencie już powiedziała, no lepiej mi było być samą. On teraz się na mnie wścieka, wyżywa, że musi być ze mną. To są typowe, toksyczne relacje z takimi osobami. Ja myślę, że gdyby ona jeszcze trochę poczekała, przede wszystkim usłyszała, co do niej mówią osoby, które jej odradzały ten związek, to byłaby sama, ale byłaby szczęśliwa. A tak to jest w potężnym, potężnym problemie. Tak samo niestety problemem są relacje oparte typowo właśnie na doświadczeniach seksualnych. Niestety one też pojawiają się z tęsknoty za drugą osobą. Przecież mało kto pcha się od razu w taką relację seksualną, bo ona jest zła. Z gruntu jest zła. Nikt nie chce być traktowany jak przedmiot. No chyba, że ma jakieś zaburzenia. No ale pojawiają się takie sytuacje. Ktoś tak bardzo mocno chce być pokochany przez kogoś, że decyduje się na to, że zgadza się, że można opierać w takim razie tę relację na grzechu. Bóg mówi, nie wolno ci, ale człowiek mówi, no ale mi zależy, żeby ta osoba ze mną była. Ja nie chcę jej stracić, ona nawet mnie też szantażuje. Jeżeli nie dasz mi dowodu miłości, nie pójdziesz ze mną do łóżka, to wtedy cię zostawię. No i taka osoba się zgadza na takie coś. I to też niestety skutkuje związkami z zaburzonymi osobami, zaburzonymi seksualnie. Czy wiecie, ile jest osób zaburzonych seksualnych teraz w Polsce, na świecie? Masa, bo to jest powszechny dostęp do pornografii. To jest właśnie ta kultura, o której mówiłem, która wmawia ludziom bzdury na temat ludzkiej seksualności. Jakże łatwo dzisiaj trafić na taką właśnie zaburzoną seksualnie osobę. Na zewnątrz tego tak łatwo nie rozpoznasz. Znaczy są pewne przesłanki, symptomy, że taka osoba jest upośledzona, że coś tam nie gra właśnie w tej materii. Ale jak ktoś bardzo pragnie tego zainteresowania chłopaka, dziewczyny, męża, żony, to przymyka na to oko. Ale potem to się staje przekleństwem. Przekleństwem, no nie ma większych i bardziej bolesnych ran niż zadane właśnie w ten sposób. Przez osobę zaburzoną seksualnie. Ludzie wiążą się w takie toksyczne relacje. Nie tylko z osobami zaburzonymi na tle seksualnym, ale też z innego rodzaju problemami. Na przykład z alkoholikami. Z osobami, które są w innego rodzaju jakichś tam problemach i tak dalej. Bo wykorzystują czyjś głód miłości. A rodziny co? Często udają, że tego nie widzą, nie reagują. Bo uważają, że przynajmniej mam problem z głowy. Tak powiedziała kiedyś pewna rodzina, ojciec, matka, a propos swojego syna, który zaczął wnikać w jakieś internetowe, bardzo niedobre środowisko, że no teraz mamy mniej problemów z nim, bo mniej domaga się naszej uwagi. On gdzieś tam sobie siedzi w tym internecie, w komputerze. On już tam po uszy siedział w jakimś bagnie. Więc taki błąd popełnia wiele rodzin. Nie reagują, choć powinni reagować, bo chcą mieć problem z głowy. A może właśnie ta nasza chora osoba, córka, syn znajdzie sobie kogoś i wtedy nie będziemy musieli się nim opiekować, już wtedy ktoś inny się nim zajmie i problem z głowy. To nie będzie problem z głowy, to będzie jeszcze większy problem, który wróci i uderzy z większą mocą niż się wydaje. Ja tutaj akurat mówiłem, że to jest przykład osób z niepełnosprawnościami, ale to są też pułapki, w które wpadają osoby zdrowe. Ale o ileż bardziej mogą w nie wpaść osoby z niepełnosprawnością. O ileż bardziej. Bo właśnie one narzekają szczególnie często na brak wsparcia rodziny. Osoba z niepełnosprawnością często traktowana jest jak dziecko przez swoją rodzinę. Nikt nie dostrzega jej samotności, nie traktuje poważnie. Często osoba z niepełnosprawnością ma problem, żeby dostać się do kapłana, który ją mądrze poprowadzi. Tak samo ma utrudniony dostęp do sakramentów. Nie może sobie pójść do kościoła zawsze, kiedy by tylko chciała, czy na adorację, czy na mszę świętą. Często też nie może liczyć na profesjonalne prowadzenie w temacie choćby swoich potrzeb emocjonalnych, uczuciowych czy seksualnych. No bo takich osób brakuje, jeżeli są, no to gadają bzdury. To tak jak właśnie przed chwilą mówiłem ten przykład jakiejś terapeutki, która mówiła, że żebyś był szczęśliwy, była szczęśliwa, musisz znaleźć sobie sposób, żeby się seksualnie realizować. Niech to będzie nawet masturbacja, ale coś to musi być. No to są bzdury, jak ktoś coś takiego mówi. To tylko czyni krzywdę takiej osobie. A więc jest utrudniony dostęp do takich osób, które mogłyby się tym zająć. Brakuje też mądrego towarzyszenia psychologicznego. Jeżeli takie możliwości są, no często są zbyt kosztowne, żeby mogła je ponieść rodzina osoby z niepełnosprawnością. Ja myślę też, że ciągle brakuje zdrowej katolickiej edukacji w sferze seksualności. Jeżeli ona jest prowadzona, to jest natychmiast atakowana, niszczona. Osoby, które o tym mówią, są straszliwie prześladowane. Są straszliwe, są rozmaitego rodzaju represje. Był jeden kapłan, który naprawdę bardzo fajnie pouczał o czystości i prowadził świetne katechezy i dla młodych, i dla dorosłych na ten temat. No to mu zarzucono, ten ksiądz jest opętany sprawami czystości, on już w ogóle wszędzie widzi diabła, wszystkiego zakazuje, nie wolno mu nauczać, nie wolno. I co? I nie wolno mu nauczać o takich sprawach. No, co się dzisiaj dzieje? No, takie są dzisiaj realia współczesnego świata. Jednym słowem, jest to naprawdę duży problem. Problem wstydliwy, zamiatany przez wiele środowisk pod dywan. Dzisiaj niestety błyszczą środowiska lewicowe, które mają do dyspozycji pieniądze, media, środki różnych ludzi z tytułami profesorskimi, którzy gadają jednak bzdury, którzy dają gotowe rozwiązania, ale które tak naprawdę zniszczą człowieka zamiast mu pomóc. To są właśnie te zachęty do korzystania z materiałów erotycznych czy pornograficznych, zachęty do samogwałtu, masturbacji, do korzystania z usług asystentów czy asystentek seksualnych. Nie wolno iść tą drogą. To jest droga zniszczenia duszy, zniszczenia relacji z Bogiem. I często właśnie tego rodzaju sytuacji i powszechne niezrozumienie tego tematu, czy samotność osób z niepełnosprawnościami powoduje, że te osoby są pozostawione same sobie z tym problemem, nie wiedzą, do kogo się udać. Czasami się też wstydzą na te tematy rozmawiać. Często też osoba z niepełnosprawnością przeżywa w sobie to bardzo głęboko, ma w sobie niepogodzenie, bunt, że może być sama do końca życia, że nigdy nie dane jej będzie wejść w jakąś wymarzoną, romantyczną relację. No ale to jest właśnie pułapka, kiedy taka osoba opiera cały sens i cel swojego życia, nie o dążenie do zbawienia, nie o dążenie do pogłębiania relacji z Bogiem, ale właśnie opiera ją o to dążenie do relacji z człowiekiem. A jeszcze gorzej, jeżeli to już jest typowe dążenie do relacji seksualnej. Ja myślę też, poniekąd już zamykając tę część, że naszym dzisiaj problemem jest to, że my w ogóle nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo złe, szkodliwe dla nas jest trwanie w różnego rodzaju nieuporządkowaniach. Ja tu mówię nie uporządkowaniach, ale wprost powiedzmy sobie w grzechach. Grzechach nieczystych, związanych ze sferą seksualną. Po prostu to trzeba powiedzieć, bo my ciągle słyszymy, że to jest po prostu dobre, 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 fajne, rób co chcesz. Nie. To jest po prostu szkodliwe, złe. Bóg nie zabrania człowiekowi niczego, co byłoby dla niego dobre. To jest dla nas po prostu szkodliwe. Każdy grzech jest jakąś formą samoszkodzenia. Ludzie uważają, że Kościół zabrania im czegoś, co jest dobre. Zabiera im to, co da im szczęście. A to jest kłamstwo szatana. Kościół nie zabrania niczego, co byłoby dobre dla człowieka. Bóg i Kościół robią wszystko, żeby człowiek był szczęśliwy. Bóg nas stworzył, On wie najlepiej, co jest dla nas dobre, a co jest dla nas złe. I tak samo On jako stwórca naszego ciała, także sfery seksualnej, wie dobrze, pod jakimi warunkami ta sfera będzie dobrze działać. Nie zniszczy nas, ani innego człowieka. Jeżeli będziemy Bogu nieposłuszni, nie będziemy Go słuchać, no to niestety sami będziemy sobie winni, że te grzechy zniszczą nas i duchowo, i psychicznie, i emocjonalnie, i fizycznie. I żadna masturbacja, pornografia czy asystentka seksualna nie pomoże, nie rozwiąże problemu, tylko stworzy nowe, jeszcze większe. I teraz spróbujemy sobie odpowiedzieć na parę pytań, które najczęściej pojawiają się w tego typu sytuacjach, spotkaniach. No to w takim razie, jak mądrzej po Bożemu przeżywać swoją seksualność, samotność, relacje, jeśli jestem osobą z niepełnosprawnością? Jak mam sobie radzić z moją samotnością, którą przecież przeżywam? Jak mam mądrze budować swoje relacje przyjacielskie, oparte o czystości? Czy to jest możliwe, relacja romantyczna, będąc osobą z niepełnosprawnością? Tutaj większość odpowiedzi, jakie udzielę, one będą odpowiedziami, które udzielam także osobami bez tych niepełnosprawności. Równie dobrze mógłbym teraz siedzieć z młodymi ludźmi w szkole czy na kursie przedmałżeńskim i odpowiedzi będą bardzo, bardzo podobne. Bo przecież mówimy o czymś, co dotyczy jednak przede wszystkim naszej duszy. I od czego zaczynam, żeby po prostu nie bać się na te tematy rozmawiać. Jeżeli mamy jakieś niepokoje, jakieś pytania, to mówmy o nich szczerze. najlepiej z osobą konsekrowaną i najlepiej tej samej płci. Kobiety niech sobie szukają jakiejś siostry zakonnej, mądrej. Niech sobie mężczyźni szukają jakiegoś mądrego kapłana, szukają takiego kierownictwa duchowego. Ale nie hodować w sobie tych niepokojów, tych pytań. Szukać osoby, która was w tym mądrze poprowadzi. Tego się nie należy wstydzić. To jest pierwsza rzecz. Wiele naszych błędów wynika z tego, że no nie potrafimy sobie z czymś poradzić, podejmujemy albo takie kroki na zasadzie, że pytam wujka Google w internecie, wpisuję sobie w Google pytanie, jak mam znaleźć chłopaka, będąc niepełnosprawną osobą, no i wyjdą jakieś odpowiedzi, no nie wiadomo skąd. Żadna sztuczna inteligencja nie poprowadzi was do nieba. Tylko ta najwyższa inteligencja doprowadzi nas do nieba, czyli sam Bóg, nie jakaś tam sztuczna, nie wujek Google. Rozmawiajmy też, tak jak powiedziałem, z takimi osobami, które reprezentują Pana Boga. Kolejna bardzo ważna rzecz, żeby dobrze przeżywać też swoją seksualność, samotność, relacje, to mieć sumienie dobrze uformowane w tej materii. To jest bardzo ważne. Jeżeli tutaj sumienie szwankuje, to ono nie podpowie mi, czy ja idę we właściwym kierunku, wybierając taką czy inną relację. Możesz popełnić fatalne pomyłki. A w sumieniu najpierw odzywa się ten Boży głos, który mówi, nie rób tego, to jest złe, nie wybieraj tego mężczyzny, tej kobiety, bo z tym będą wiązały się później problemy. A co kształtuje nasze sumienie? Regularna spowiedź święta, dobrze przeprowadzana spowiedź święta. I trzymanie się tego, co uczy Kościół, co jest grzechem, nazywać tego po imieniu. Szczególnie dobrze spowiadać się z grzechów przeciwko szóstemu przykazaniu. Niestety, często są to grzechy, które są zatajane na spowiedzi, bo się ich ktoś wstydzi wyznać, bo sobie myśli, że jak ja to powiem księdzu, to przecież ten ksiądz mnie okrzyczy. Albo co on sobie teraz pomyśli na mój temat. Pamiętajmy, na miejscu kapłana siedzi Jezus Chrystus i On nas i tak zna, i tak zna. Ty nic nie powiesz, czego On by nie wiedział. A kapłan jest tylko narzędziem, które ma wysłuchać, pouczyć, udzielić rozgrzeszenia. Dlatego też uważam, że dobrze jest mieć stałego spowiednika, bo po pierwsze rodzi się zaufanie. Ty wiesz, jak on zareaguje na to, co ty mówisz. Że nie będzie tak, że na ciebie nakrzyczy czy coś. Nie wyobrażam sobie w ogóle takiej sytuacji, żeby z powodu dobrze wyznanego grzechu jakiś kapłan kogoś okrzyczał. Naprawdę, trudno mi sobie coś takiego wyobrazić. Ale ważne jest to, żeby się wypowiedzieć na temat swoich grzechów, upadków szczerze. Nazwać grzechy po imieniu. Grzech samogwałt, pornografia, to wszystko, co może się wiązać z grzechami przeciwko szóstemu przykazaniu, jakieś nieczyste myśli, pragnienia, doznania i tak dalej, relacji. Mówić o tym, to są grzechy. Nie zatajać tego, bo można na świętokradztwie budować całe swoje życie, ale z tego nic nie wyniknie, nie będzie żadnej łaski. Łaska działa wtedy, kiedy jest sakrament, czyli kiedy jest obecny Bóg. Wtedy przyjdzie uzdrowienie. Jak ktoś mówi, że się długo spowiada i nic się z tego nie dzieje, no to znaczy, że tam gdzieś coś nie do końca gra. I trzeba wtedy też porozmawiać, dlaczego tak się dzieje. Co też jest bardzo ważne. Umieć się pogodzić z tym, co się dzieje w twoim życiu, tu i teraz. Umieć dostrzec plan Boga wobec twojego życia. Trudny plan. To jest bardzo trudny plan, który musisz zaakceptować, że urodziłeś się z jakąś niepełnosprawnością albo ona się pojawiła na jakimś etapie twojego życia. Ale jeżeli to przyjmiesz, a dlaczego tak się wydarzyło, to się dowiesz dopiero po drugiej stronie. To wtedy jesteś super szczęśliwy. Tylko nie oczekuj, że dowiesz się o tym za życia. Moja mama siadła na wózek inwalidzki, jak miała 40 lat. Nie planowała tego, mając 20 czy 30 lat i rodząc kolejne dzieci, że będzie osobą na wózku z pięciorgiem dzieci. Ale ja wierzę i ufam, że przez to cierpienie Pan Bóg dał niesamowite łaski jej, mojemu tacie i nam jako dzieciom. Na pewno jedną z tych łask, nie jedną, trzema łaskami było to, że ja jestem księdzem, mój brat jest księdzem i kolejny mój brat jest księdzem. To są łaski, które się pojawiły na gruncie jej cierpienia. Ale wiecie co? Ona tylko o jednym z tych powołań się dowiedziała, bo później zmarła. Te kolejne dwa to już sobie z nieba obserwowała.
Dopiero po śmierci Pan Bóg nam pokaże, dlaczego Twoje życie potoczyło się w taki, a nie inny sposób. Może Ty nie jeden raz płakałeś, przeklinałeś, że się urodziłeś taki czy nie inny, że Twoje życie się potoczyło w taki czy inny sposób. A po drugiej stronie będziesz Boga całował po rękach. Boże, Jezu, co Ty mi dałeś? Popatrz, ile się wydarzyło dobrych rzeczy teraz. To ja w niebie mam taką chatę, taki wielki pałac, bo przyjąłem tą niepełnosprawność. A ten, który był piękny, młody i tak dalej, zgrabny, to tylko ma taką szopkę w niebie gdzieś tam. Ja mam taki wielki pałac teraz. I każdy będzie patrzył w niebie, no nie, kurczę, to ja, dlaczego ja się nie urodziłem takim właśnie? Czemu ja to cierpienie odrzucałem, ten krzyż? Dobrze mówiła święta siostra Faustyna, że jakbyśmy mieli tę mądrość, przenikliwość aniołów, to byśmy zazdrościli największego cierpienia na ziemi, wiedząc, jak ono wielkie łaski nieraz przynosi po drugiej stronie. Jaka za to będzie wielka nagroda w niebie. Tylko co? Warunek. Trzeba to zaakceptować. Nie buntować się z tym. I nie chcieć być na miejscu Pana Boga. Boże, a dlaczego właśnie mnie to spotka? A dlaczego właśnie to? A dlaczego nie inne? Te pytanka to sobie zostawmy na drugą stronę. To wtedy Pan Bóg nam powie. Tutaj na ziemi starajmy sobie mówić: Jezu, ufam Tobie. Ale to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, bo jeszcze na ziemi ma do nas dostęp zły duch, który będzie cały czas nas buntował i będzie się też posługiwał ludźmi. A więc starajmy się zaakceptować ten Boży plan wobec mojego życia. Zaakceptujmy to, że samotność to nie jest największe nieszczęście, a że to jest też stan, w którym są wielkie szanse. Że także będąc osobą samotną, która nie ma z różnych przyczyn męża, żony, możesz mieć przyjaciół. Są miejsca na dobre relacje. Oczywiście pod warunkiem, że one będą realizowane według Bożych reguł, Bożych zasad, w oparciu o czystość. Tak jak uczy Ewangelia, Jezus Chrystus. Trzeba też dzisiaj, to jest bardzo ważne, walczyć z różnego rodzaju pułapkami, które osłabiają naszą czystość, czystość serca. I tutaj przede wszystkim, naprawdę, jak najmniej dzisiaj oglądać telewizji, muzyki, kanały z muzyką, z teledyskami. Przecież to działa w sposób tak pobudzający nas zmysłowo, że potem nie sposób sobie radzić z własną seksualnością, z doznaniami, jeżeli my jesteśmy tym tak bombardowani, to jest wszystko tak zepsute, tak nachalne, tak na nas to oddziaływuje. Że ja jako kapłan siedziałbym przed telewizorem i oglądał wszystko jak leci, to jak gwarantuję, już nie byłbym kapłanem. Ja bym nie wiem, co bym robił, ale naprawdę chyba byłoby ze mną bardzo źle. Ja dzisiaj sobie stawiam bardzo mocne ograniczenia pod tym względem. Oglądam tylko to, co wiem, że mi nie zaszkodzi. Tego jest bardzo mało dzisiaj, niestety. Dzisiaj jest tego bardzo mało. Trzeba uważać, co czytamy, na jakie strony wchodzimy w internet. Trzeba mieć wielką dyscyplinę. Dyscyplinę z tym związaną. Siedzisz sam w domu, nudzi ci się, przed tobą internet, cały świat i hula, hula i dusza piekła nie ma. To jest ogromna pułapka, w którą wpadamy. Dzisiaj też trzeba umieć podjąć taką decyzję, jaką też niektórzy podejmują, że w moim domu nie ma telewizji, nie ma internetu, nie ma komputera, bo dla mnie to jest osobiście pułapka. Ja nad tym nie potrafię panować. A więc wolę z tego zrezygnować, bo dla mnie moja dusza jest ważniejsza, cenniejsza. Trzeba się zastanowić, czy wszędzie musisz być, z każdym się spotykać, każdą relację podtrzymywać, jeżeli widzisz, że już tam zaczyna się dziać coś niepokojącego. Czy w każdej przestrzeni musisz być i wszystkiego doświadczyć w swoim życiu? Uważam, że nie. Tutaj potrzeba wielkiej, wielkiej roztropności. Ja myślę też, że bardzo ważne jest to, żebyśmy zeszli troszkę z tego świata różnych marzeń, iluzji. Mi się od razu wtedy przypomina taka jedna moja znajoma, która żyła przez długie lata takimi różnymi swoimi wyobrażeniami. I te wyobrażenia doprowadziły ją też do tego, że ona nie potrafiła się cieszyć z tego życia i z tej relacji, w której była. Ona weszła w świat telenowel, różnych romansideł. I ona powiedziała, że to ją zatruło w jakiś sposób i powodowało, że ona cały czas miała jakąś ideę jakiejś super romantycznej, zupełnie nieprawdziwej relacji, miłości tego wymarzonego księcia z raju i bardzo źle traktowała te osoby, które były najbliżej, czyli swojego męża i swoje dzieci, bo miała gdzieś tam w głowie cały czas jakieś idealne obrazy. Wyjdźmy z tych różnych obrazów nieprawdziwych, z tych różnych marzeń, marzycielstwa. Zejdźmy na ziemię, starajmy się żyć tym, co tu i teraz. Jest wiele rzeczy, które nas realnie ogłupia. No, kiedyś spotkałem się ze starszymi osobami na podobnym spotkaniu. To były osoby emerytowane i one przyznały, że no, mają wielki problem z tym, co robią z ich myśleniem, mózgami i tak dalej, funkcjonowaniem, na przykład te telenowele, o których mówię. Jak to potrafi ludzi truć wewnętrznie, duchowo, że to nawet w pewnym momencie staje się przeszkodą w ich relacjach z Bogiem. Naprawdę zejdźmy z tego niepotrzebnego szukania męża, żony, zainteresowania na tych portalach randkowych, różnych profilach. Jeśli już od jakiegoś czasu nikogo tam ci się nie udało poznać, może to też Pan Bóg to blokował. Porzuć to. To nie jest konieczne, to nie jest ważne. To, co powiedziałem na samym początku, staramy się szukać naszej wartości w Bogu. To będzie owoc modlitw. To będzie owoc Twojego trwania przed Panem Jezusem. Ty nie będziesz musiał szukać swojej wartości w oczach przypadkowego człowieka. Dzięki temu będziesz mógł przeżyć swoje życie szczęśliwie, w samotności, ciesząc się każdym dniem. I też właśnie, kiedy schodzimy na tą ziemię, to staramy się realistycznie patrzeć na swoje życie i przede wszystkim nieegoistycznie, że ja muszę, mi się coś należy, mi się, bo inni mają, mi się należy. Decyzję o związku i jego konsekwencjach podejmować roztropnie, z wyobraźnią, konsultować to z kapłanem, z jakimiś innymi osobami, umieć przewidzieć decyzje, przewidzieć owoce własnych decyzji, umieć trzeźwo ocenić swoje zdolności do tego, czy ja jestem w stanie założyć to małżeństwo, w nim wytrwać, wychować potomstwo, jeśli się pojawi, być darem dla drugiej osoby, a nie tylko też obciążeniem. Umieć trzeźwo odpowiedzieć sobie na te pytania. My mamy z tym problem, dlatego warto zaufać także osobom, które są obok nas. To jest ten przykład tego młodego człowieka w seminarium. Był tak przekonany, że nadaje się do seminarium, kiedy wszyscy przełożeni widzieli, że on się nie nadaje. Widzicie, my często nie potrafimy obiektywnie spojrzeć na samych siebie. Dlatego potrzeba kogoś z zewnątrz. To tak ogólnie, co chciałem powiedzieć. Czekam na pytania.
Bardzo często Kościół nie dopuszcza osób niepełnosprawnych do sakramentu.
Tak? A zna Pan takie przypadki, że Kościół nie dopuszcza niepełnosprawnych do sakramentu?
Ja tak słyszałem.
Słyszałem. To ja powiem, że to jest nieprawda.
No, ja mogę
No, to jest nieprawda, ponieważ Kościół nie może zabronić komuś. Także niepełnosprawnemu nie może zabronić małżeństwa, bo niepełnosprawność nie jest przeszkodą do zawarcia małżeństwa. Nie jest przeszkodą, tylko to jest może ta sytuacja i to nie można tak uogólniać, że jakiś kapłan, znając kogoś, towarzysząc mu, obserwując go, jego zdolności do tego, czy jest w stanie podjąć trud życia w małżeństwie, w rodzinie, no, powiedział, że widzi pewne tutaj przeszkody, które mogą spowodować, że w pewnym momencie no, to małżeństwo się rozsypie, że tam nie będzie szczęścia, nie będzie trwałości. Ale w ostateczności, jak się uprze taka osoba, to może powiedzieć, księży, mnie to nie obchodzi, ja chcę mieć ślub. I ksiądz nie może wtedy odmówić. Ale dobrze jest posłuchać takiego kapłana. Także pamiętajmy, Kościół nigdy nie zabrania małżeństwa, bo ono jest prawem naturalnym każdej osoby. Owszem, zauważmy, taki jest fragment w Piśmie Świętym, to mówi nawet Pan Jezus, o osobach, które są niezdolne do małżeństwa, prawda? Że są osoby tam, między innymi właśnie, które żyją w samotności ze względu na Pana Boga, ale też osoby niezdolne do małżeństwa, które z łona matki takimi się urodziły, albo ludzie takimi uczynili. I tutaj właśnie możemy się przyjrzeć temu właśnie przypadkowi, o którym mówi Pan Jezus. Urodzili się niezdolni do małżeństwa z łona matki, a więc niejako sam Pan Jezus mówi, że mogą być takie sytuacje. Mogą być takie sytuacje, że ktoś się urodził niezdolny do małżeństwa. To trzeba zaakceptować. Owszem, taka osoba często nie jest w stanie obiektywnie powiedzieć. Często my widzimy siebie o wiele silniejszymi niż jesteśmy. Poniekąd to jest dobre. Ale jednak w takich decyzjach no, potrzeba też takiej mądrej konsultacji. Przyjrzenia się realnie, czy to jest możliwe. A małżeństwo to jest bardzo poważna sprawa. Można się uprzeć, jak powiedziałem, i uczynić niezdolnym siebie, można uczynić siebie bardzo nieszczęśliwym albo nieszczęśliwym drugą osobę. Ja znam taki jeden przypadek, a jeszcze lepiej to zna właśnie mój brat ksiądz. Pozdrawiamy księdza, który nas tu przywitał, bo to było na terenie jego parafii. Uparło się dwoje z upośledzeniami, uwaga, nie fizycznymi, ale umysłowymi, a to już jest poważny level przeszkody do małżeństwa. Uparli się, że chcą mieć ślub, są ze sobą razem. Wiecie co? Urodziło im się dzieci. Dużo dzieci. Nie panowali nad swoim popędem. Wiecie, ile dzieci mi się urodziło? No, dalej.
Pięcioro.
Więcej.
Dziesięcioro,
więcej. No, śmiało. 20 więcej. Nie przeklinamy. No, 26 dzieci. Słuchajcie, a każde dziecko bardziej upośledzone niż rodzice, jeszcze bardziej. Dramat dla nich i dla całej wsi, i dla parafii, no bo się trzeba było tymi dziećmi zająć. Nie panowali nad sobą. Uprzesz się, proszę bardzo, ale może wyjść z tego potężny dramat później. Kompletnie.
Ja miałem taki przykład, że nie do bizmowania.
Do bierzmowania.
Tak, do bierzmowania mnie chciał przyjąć, a drugi przyjął mnie nawet do mnie do domu przychodził i przygotowywał mnie.
Ja myślę, że trzeba też być wyrozumiałym wobec takich kapłanów, jeżeli na przykład, o, na przykład jakiś ksiądz nie będzie chciał kogoś z was wyspowiadać, czy choćby właśnie, no już po bierzmowaniu, ale no, bądźcie też wyrozumiali. No nie każdy się po prostu też do tego nadaje. Różne są przeszkody także u kapłanów, które powodują, że ktoś bardzo mocno przeżywa czyjeś cierpienie, albo na przykład, że no nie jest w stanie zaopiekować się taką osobą, czy poprowadzić katechetycznie. Nie oceniajcie tych kapłanów. Naprawdę, to są różne takie trudności, które są w człowieku. Kapłani to są tylko ludzie.
Więc
więc bez żalu, po prostu Pan Bóg dał tobie jakiegoś drugiego kapłana. No, tak, są takie przypadki.
No.
Wierzę. Na pewno było to trudne dla tego księdza. Pewnie miał tam jakieś swoje problemy, ale też warto spojrzeć na to w taki sposób, że no, to dla kapłanów czasami bywa trudne. No, no cóż, tak to
bywa. Przygotowywał mnie do tego...
I chwała Bogu, że to robił. I się warto za takiego kapłana też modlić. W ogóle za wszystkich kapłanów się modlcie, żeby jak najpiękniej służyli osobom z niepełnosprawnościami. Ale czy macie jeszcze jakieś pytania, które dotyczą typowo tego tematu, o którym teraz mówiłem?
Tak, mam też jedno pytanie.
W ogóle to trzeba być bardzo roztropnym z takim okazywaniem sobie ostentacyjnym, takim na pokaz właśnie tych czułości. To nie jest dobre. Ja generalnie zawsze, i to w każdej grupie, czy to są młodzi w szkołach, prawda, tu gimnazjum, już wielkie parki tutaj na przerwach, przytulają się, obciskują i tak dalej. No czujemy, że to nie powinno tak być, że to nie jest tak. W ogóle warto uczyć się dojrzewania do okazywania sobie wzajemnie czułości. Im mniej, tym lepiej. Taka jest generalnie zasada. Im mniej, tym lepiej. W ogóle są takie gesty, które są zarezerwowane tylko w tej wspólnocie właśnie małżeńskiej, kiedy się już jest razem ze sobą w domu. Nie wszyscy muszą wszystko widzieć. To nas tak telewizja zepsuła, że to musi być na pokaz, prawda, wielkie przytulanie, obściskiwanie się i tak dalej, obejmowanie. Nie trzeba. Jeżeli już, no to możecie się tam za rękę trzymać, ale już bez takich wielkich ostentacji. Ale bądźcie roztropni, bo też niepotrzebnie gdzieś ktoś obok, przyglądając się temu, nakręca się, a bo ja nie mam dziewczyny, a ja nie mam chłopaka, a tutaj oni mają siebie nawzajem, a ja tego nie mam, ja tego nie doświadczam. My możemy komuś zrobić wielką krzywdę, niepotrzebnie. Więc uczcie się tego, żeby minimalizować te wszystkie jakieś zewnętrzne gesty, jeżeli już jesteście w takich relacjach, w takich parkach. Ja myślę też, że jeżeli za dużo jest takich czułostek w takich relacjach w parkach, to już coś tam nie gra, że często jest to znak może właśnie jakiegoś nieuporządkowania seksualnego. Ja pamiętam taką parę, była kiedyś ze sobą razem i tam jedna strona, już nie chcę mówić, czy to chłopak, czy dziewczyna, ale powiem, chłopak, no nie potrafił rąk trzymać przy sobie. No normalnie cały czas ta ręka gdzieś tam robiła różne dziwne rzeczy. I ktoś zwrócił uwagę tej dziewczynie, słuchaj, to nie jest normalne to, co on robi, no nie? Że on po prostu już nie może wytrzymać, żeby tych rąk trzymać przy sobie. Zawsze gdzieś tam cię musi obłapić. I później się okazało, że on był strasznie uzależniony od pornografii, że on właśnie nie panował nad sobą. I ona zaczęła mu stawiać granice i on się zaczął buntować wtedy. No jak? Jesteś moja dziewczyna i tak dalej. No to już mu w ogóle powiedziała, że nie będzie między nami w ogóle żadnych takich zbliżeń, bo widzę, że coś tutaj nie gra. I w pewnym momencie już go w ogóle porzuciła, był bardzo agresywny, że ona zaczęła stawiać jakieś granice. I ona mówi, Bogu dzięki, że mi ktoś zwrócił na to uwagę. Przecież z kim ja bym się związała? Jak powiedziałem, wiele osób dzisiaj ma bardzo poważne zaburzenia na tle seksualnym. Jeżeli przed ślubem rozpoznasz taką osobę, no to jesteś uratowany, bo nie wejdziesz w jakiś chory związek, który ciebie porani. Ale jedyną drogą przekonania się, że ta osoba jest osobą niezaburzoną, będzie granie według Bożych reguł, czyli zachowanie czystości na 100%. Osoba zaburzona na tle seksualnym nie jest w stanie trwać w takiej czystości. To jest pierwsze i najlepsze sito. A więc jeżeli dziewczyna się decyduje pójść z chłopakiem do łóżka, albo chłopak z dziewczyną, bo się dziewczyna tego domaga, też tak bywa, to w tym momencie eliminują możliwość poznania, czy oni panują nad sobą seksualnie, bo oni już wchodzą w działania seksualne. Jeżeli czystość jest i trwają w tej czystości, to super. To wtedy już jeden problem z głowy. Wchodzę w małżeństwo z osobą, która panuje nad sobą seksualnie. Nie będzie tutaj problemów. Raczej osoba z zaburzeniami nie jest w stanie ukryć się z tym. To widać też po niej. Ona może nie działać seksualnie, ale często na przykład, kiedy mówi, wchodzi w jakieś takie nieczystości, prawda? Że może nie dotykać ciebie, ale w słowach. Ja nie chcę tutaj dawać przykładów, absolutnie nie chcę tego robić. Ale wyobrażamy sobie, że w słowach można mówić nieczysto, komentować różne rzeczy. To widać od razu. I wchodzimy na jeszcze wyższy poziom poznania, oczy. Czasami też w oczach widać ludzką nieczystość. To też widać. Widać to też po tym, jak ktoś traktuje inną osobę, inne kobiety, innych mężczyzn. Warto to obserwować. I po tym poznajemy, czy ta osoba jest uporządkowana w tej sferze, czy też zaburzona. Od takich trzymacie z daleka. Nie wiem, czy wyczerpująco odpowiedziałem. Tak? Jeżeli tak, to dobrze. Czy jeszcze jakieś pytania?
Tak, ja mam jedno od siebie. Mm-hmm. Jak taka osoba może przestać myśleć o seksie?
To ja przed chwilą właśnie mówiłem, że trzeba się bardzo mocno modlić do Pana Jezusa, żeby to uzdrawiał w nas. Jeżeli są takie myśli, czasami może niestety w nas je rodzić zły duch, trzeba mówić, Panie Jezu, proszę Cię, oczyszczaj mój umysł, moje serce, żeby no, tego zła we mnie nie było. Dobrze jest mówić wtedy, zdrowaś Mario, tak długo, aż te myśli nie ustąpią. To jest najskuteczniejsza metoda rozpoznania, że tego rodzaju myśli pochodzą od złego ducha. Jeżeli ty zaczynasz w głowie odmawiać, albo na głos jeszcze lepiej, różaniec, jeżeli to ustępuje, to znaczy, że to był atak od złego ducha. Ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Dlaczego takie myśli się biorą? Jeżeli ktoś naoglądał się jakichś obrazków, naczytał się jakiś treść, no to pewnie, że tam będzie się działo w głowie. Tego syfu łatwo się nie pozbędziesz. Więc bądźmy roztropni. Unikajmy właśnie tych wszystkich obrazów, filmów, treści, żeby one nas później od środka nie niszczyły. Najlepszą drogą uzdrawiania myśli nieczystych jest też to, co powiedziałem wcześniej, adoracja Najświętszego Sakramentu. Jeden kapłan powiedział wprost, tak długo jak się w jakieś tam filmy wpatrywałeś, w jakieś tam książki czy coś, to siedź przed Najświętszym Sakramentem i wpatruj się w Jezusa. Niech On cię teraz uzdrawia. I to działa. To działa bardzo skutecznie. Czy jeszcze jakieś pytanka są? Może jakaś dziewczyna, bo dziewczyny nic nie mówiły. Proszę.
A propos tego, co zostanie dziewczyny, co przed chwilą, jeśli na przykład się są
Ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałem sens pytania, więc może jakby mi Justyna, bo też trochę tam hałasują, jest pewna odległość i jakby mi ktoś to pytanie tak przełożył. Ale co jest złego, że? No nie, to nie jest nic złego, oczywiście. Kiedy jesteśmy w parze, uśmiechamy się, patrzymy w oczy, to nie jest nic złego. I chyba tego nie powiedziałem jakoś. Tak. To jest taki dobry znak właśnie, okazywanie. No. Nie. Myślę, że to nie wzbudzi w nikim zazdrość. Właśnie kiedy w taki czysty sposób okazujemy sobie miłość, to jest bardzo budujące, myślę, dla wszystkich, prawda? Jak ja widzę małżonków, którzy właśnie w taki sposób okazują sobie miłość, to dla mnie jako dla kapłana to jest niezwykle budujące, bo widzę dwoje kochających się ludzi. Mnie to bardzo cieszy. Mnie nawet naprawdę wcale nie gorszy, kiedy małżonkowie oczywiście na przestrzeni swojego domu, mieszkania obejmą się, pocałują i tak dalej. Super, no bo im wolno, bo jako małżonkowie, no to właśnie to jest ta droga ich życia. Ale no jeżeli by to robili jakoś bardzo ostentacyjnie właśnie w ramach jakiegoś wesela, jakiegoś tam tańca publicznie, no to ja już czuję jakiś niesmak. Uważam, że są pewne gesty zarezerwowane dla tej intymnej strefy bycia w domu razem, mąż, żona, osobno. Nie musi się temu cały świat przyglądać, prawda? Więc tak, jak najbardziej w taki czysty sposób można sobie okazywać miłość i to jest jak najbardziej dobre. Proszę, jeszcze może coś. Proszę. Czyli jak dobrze zrozumiałem początek pytania, że jak modlić się o dobrego męża. Ja tak tutaj powiedziałem to na początku, ale to powiem jeszcze raz, żeby wybrzmiało. Ja uważam, że lepiej jest nie modlić się o dobrego męża czy o dobrą żonę, tylko modlić się o to, żeby Boża wola realizowała się w moim życiu. To wtedy modlisz się o najlepszą rzecz dla siebie, bo tego w sumie chcemy, prawda? Bóg wie tylko, czy twoim przeznaczeniem jest mieć męża, czy być osobą samotną. Że w tej samotności dojdziesz do wielkiej świętości. Tylko to Bóg wie. I dlatego najlepiej jest modlić się: Boże, niech Twoja wola realizuje się w moim życiu. Jemu nie trzeba mówić, ja chcę męża, czy nie. On tam wie, co jest w naszych sercach. Ale po prostu, żeby Jego wola realizowała się w Jego życiu i żebyśmy potrafili tą wolę przyjąć. To jest jeszcze trudniejsze, prawda? Więc ja bym w takim kierunku szedł. Proszę bardzo. Czy może jeszcze coś?
Tak,
to tutaj właśnie jeszcze powtórzę dla tych, którzy może nie usłyszeli, czy osoby pełnosprawne mają prawo wypowiadać się na temat związku osoby niepełnosprawnej z pełnosprawną, co wy robicie, czy popełniacie błąd. Każdy ma prawo się wypowiedzieć. Każdy ma prawo się wypowiedzieć i tutaj nie odrzucajmy tych ludzi, bo ja podejrzewam, że większość z nich ma w sobie jakąś dobrą wiarę w to, co mówi, że chcą dla was dobrze, chcą się upewnić, żeście się zastanowili, że jesteście świadomi konsekwencji takiej decyzji, wyboru, różnego rodzaju trudności. Przecież osobom, które nawet nie mają żadnych niepełnosprawności, no też jest trudno w małżeństwie, w rodzinie. To jest wielki trud, naprawdę. Kiedy się pojawiają szczególnie dzieci. Często osoba z niepełnosprawnością no ma potem jakieś trudności w tym, żeby zaakceptować, że ona nie może być wszędzie ze swoimi dziećmi, że nie może wszystkiego załatwić, że ta osoba pełnosprawna jest bardziej obciążona i wtedy ta osoba z tą niepełnosprawnością no, ma jakieś wyrzuty sumienia, staje się nieszczęśliwa, że no, gdybyś sobie jednak znalazł pełnosprawną kobietę czy męża, to twoje życie byłoby zupełnie inne. Ja się spotykałem z takimi sytuacjami, że oni byli przed ślubem przekonani, że się super dogadają, że będzie fajnie, ale po ślubie niestety wszystko to siadło. Albo właśnie ta osoba z niepełnosprawnością zaczęła mieć wyrzuty sumienia, że uczyniła nieszczęśliwą współmałżonka, że nie daje w 100% siebie rodzinie. Czasem to dzieci też potrafią tutaj dać do wiwatu i nie zaakceptować tego, że jedno z małżonków, z rodziców jest niepełnosprawne. No, to jest wielki krzyż. Ja miałem na pierwszej parafii taką sytuację. Niewidoma matka i niedowidzący ojciec, trójka dzieci i tak naprawdę te dzieci musiały przejąć ciężar opieki nad tymi rodzicami, obojgiem rodzicami. One tego nie zaakceptowały, tam był w nich wielki błąd, że one nie miały normalnego dzieciństwa, że tak na nie szybko spadła ta potrzeba opieki nad rodzicami. I ci rodzice też no, nie przewidzieli, że te dzieci nie uniosą, nie udźwigną tego. To były bardzo trudne sytuacje. Więc kiedy ktoś mówi, ostrzega, mówię o konsekwencjach, to nie przekreślajmy tych ludzi. Czasami dobrze jest wsłuchać się w to, czy może przez nich też sam Pan Bóg gdzieś nie dopomina się. No więc tu trzeba wielkiej, wielkiej roztropności, bo bywa nieraz bardzo, bardzo ciężko. Przepracować tak, ale najważniejsze jest rozeznać, czy Pan Bóg chciał tego związku, czy Pan Bóg tego chciał. Jeżeli mamy 100% pewności i potwierdzi to ktoś z zewnątrz, najlepiej kapłan, no to wtedy podejrzewam, Pan Bóg da łaski, żeby się takie małżeństwo mogło zrealizować.
No.
Tak jest. Bardzo niszczą. Oczywiście, że niszczą. Takie wyrzuty sumienia czynią nieszczęśliwą, więc...
No to są niepotrzebne wyrzuty sumienia, skoro ta druga osoba na to wszystko zgadza.
No, chociaż ja znam taki przypadek, że się zgodziła taka osoba pełnosprawna. Zgodziła, ale nie przewidziała, że nie udźwignie później tego ciężaru. I powiedziała, że gdybym wcześniej wiedziała, jak będzie mi ciężko, to bym drugi raz w to nie weszła. Nawet osoby pełnosprawne nie radzą sobie w normalnym małżeństwie. Więc uwierzmy, naprawdę trzeba takie sprawy bardzo dobrze rozeznawać. Bardzo dobrze trzeba rozeznawać. Także. Jeżeli rozeznam, że Pan Bóg tego chce, to myślę, że tam nie ma żadnych przeszkód. Jeżeli jest to rozeznane, że Bóg chce, no to kimże jest człowiek, żeby tutaj stawiał przeszkody?
Ale jak to można?
Dlatego mówię, że tutaj dobrze, żeby kapłan był jakiś z boku, który was będzie znał i będzie szczery, żeby trzeźwo ocenił tę zdolność. Samemu raczej poznać będzie bardzo trudno. Jak to się mówi, człowiek nie może być sędzią we własnej sprawie. Nawet kandydat do seminarium nie może sam o sobie orzekać, czy się nadaje na księdza. Nie, do tego są powołane osoby z zewnątrz. To tym bardziej, jeżeli chodzi o małżeństwo. Tak? Już mamy kończyć. No, tak. No, proszę.
Bardzo serdecznie w imieniu wspólnoty chciałam się za to podziękować. Dziękuję za poświęcony czas, za to, co się od nas wiedział, słowo. Dziękuję za każdą myśl. Będziemy się super pamiętać w modlitwie. Prosimy również o takie właśnie na pamiętanie. Czy coś jeszcze chcieliśmy właśnie w tym imieniu?
Prezenty.
Dziękujemy za te wartościowe słowa. Myślę, że będziemy nad sobą pracować, myśleć o tym, myśleć o swojej duszy, aby była czysta, o sobie, pomadlać siebie. I zapraszamy ponownie niebawem. Niech Duch Święty zaprowadzi.
Bóg zapłać. Bardzo wam dziękuję. Pięknie dziękuję. Super. Super, bardzo dziękuję. Za to.
Bardzo, bardzo Wam dziękuję też za zaproszenie i że wytrwaliście tak długo. No i też pięknie podsumowała tutaj Wasza koleżanka, że no właśnie, najważniejsze jest to, żebyśmy troszczyli się o tą swoją duszę, o to, żeby była piękna i czysta. Cała reszta to już jest tylko dodatek. To już jest tylko dodatek. Pamiętajmy, tu życie na ziemi to jest chwilka, a tam jest cała wieczność. I dlatego warto przeżyć to życie na ziemi jak najlepiej. To pomódlmy się w takim razie, podziękujemy Panu Jezusowi za to nasze dzisiejsze spotkanie. Prośmy Go o to, żeby On pokazywał nam, co jest Jego wolą w naszym życiu, żebyśmy mądrze też potrafili kierować własnym życiem i żebyśmy ufali Panu Jezusowi, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w naszym życiu. Szczególnie wtedy, kiedy będzie nam trudno, kiedy przyjdzie jakiś taki bunt, że jestem samotny, że no nie ma obok mnie kogoś, kogo bym bardzo pragnął, to pamiętajmy, jest przy nas Jezus. Jest przy nas Jezus i abyśmy właśnie w tej wierze wzrastali. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Amen. Bóg zapłać. Do zobaczenia z Panem Bogiem.